pokoju i radości, który pokrzepiasz me serce spragnione, wlewasz w me serce strój Bożej miłości i do walki czynisz je nieustraszone.
O Duchu Boże, Duchu prawdy i światłości, mieszkaj w mojej duszy poprzez łaskę swą.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wita się z Państwem ojciec Benedykt. Zapraszam do wysłuchania katechezy. Dziś Jezus się modli. Przypomnijmy, że jesteśmy w dziale modlitwa chrześcijańska, modlitwa w życiu chrześcijańskim. Oto wielka tajemnica wiary. Kościół wyznaje ją w symbolu apostolskim w części pierwszej, celebruje w liturgii sakramentalnej w części drugiej, aby życie wiernych upodobniło się do Chrystusa w Duchu Świętym na chwałę Boga Ojca, trzecia część. Tajemnica ta wymaga zatem, aby wierni w nią wierzyli, celebrowali ją i żyli nią w żywej, osobistej więzi z Bogiem, żywym i prawdziwym. Tą więzią jest modlitwa, a zatem nie trudno się domyśleć, że jesteśmy w ostatniej części rozważań katechizmu Kościoła katolickiego, czyli rozmawiamy o tej więzi, która jest więzią żywą i osobistą z Bogiem żywym i prawdziwym. Tę więź, te tajemnice celebrujemy, nią żyjemy. Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności, miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości. To słowa świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Tłumaczyliśmy już sobie, czym jest modlitwa. Modlitwa jako dar Boga, modlitwa jako przymierze, modlitwa jako komunia. I poruszamy się w rozdziale pierwszym, objawienie modlitwy, powszechne powołanie do modlitwy. I tutaj o modlitwie w Starym Testamencie, stworzenie jako źródło modlitwy, obietnica i modlitwa wiary, Mojżesz i modlitwa pośrednika, Dawid i modlitwa króla, Eliasz, prorocy i nawrócenie serca, psalmy, modlitwa zgromadzenia. I przechodzimy do pełni czasów i tutaj temat dzisiejszej katechezy to Jezus się modli. Wydarzenie modlitwy zostało nam w pełni objawione w Słowie, które stało się ciałem i pozostaje z nami. Starać się zrozumieć Jego modlitwę, o której mówią nam Jego świadkowie w Ewangelii, to znaczy zbliżać się do Pana Jezusa Świętego jako do płonącego krzewu, najpierw kontemplować Jego samego na modlitwie, następnie słuchać, w jaki sposób uczy nas modlić się, by w końcu poznać, jak wysłuchuje On naszej modlitwy. Wydarzenie modlitwy zostało nam w pełni objawione w Słowie, które stało się ciałem i pozostaje z nami. Szczególnie i celowo wracam do tego pierwszego zdania. Dlaczego? Dlatego, że często, gdy odmawiamy modlitwę Anioł Pański, to pojawiają się takie wezwania, a słowo stało się ciałem i mieszkało między nami w czasie przeszłym dokonanym. A tu okazuje się, że zamieszkało, pozostało. Ono jest z nami, czyli Jezus Chrystus jest obecny pośród nas, żyje w swoim Kościele. A zatem, gdy mówimy o tym, że Jezus się modli, ten temat rozważamy, rozmawiamy o modlitwie w pełni czasów, to musimy sobie uświadomić i jako punkt wyjścia być świadomymi tego pierwszego zdania. Wydarzenie modlitwy zostało nam w pełni objawione w Słowie, które stało się ciałem i pozostaje z nami. I teraz już bezpośrednie zrozumienie i zapoznanie się z prawdą zawartą w katechizmie Kościoła katolickiego w temacie Jezus się modli. Syn Boży, który stał się synem dziewicy, nauczył się modlić także według swego ludzkiego serca. Nauczył się formu modlitwy od swej matki, która zachowywała wszystkie wielkie sprawy Wszechmogącego i rozważała je w swoim sercu. Modlił się słowami, hymnami swojego ludu w synagodze w Nazarecie i w świątyni. Jego modlitwa wypływa jednak z innego tajemniczego źródła, jak sam o tym mówi w wieku lat 12. Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca. Tu zaczyna objawiać się nowość modlitwy w pełni czasów. Modlitwa synowska, jakiej ojciec oczekiwał od swoich dzieci, zaczyna być wreszcie wprowadzana w życie przez samego jedynego syna w jego człowieczeństwie, z ludźmi i dla ludzi. Ewangelia według świętego Łukasza podkreśla działanie Ducha Świętego oraz znaczenie modlitwy w posłudze Chrystusa. Jezus modli się przed decydującymi chwilami swojego posłania, przed tym jak Ojciec zaświadczył o Nim podczas Jego chrztu i przemienienia, przed wypełnieniem przez swoją mękę zamysłu miłości Ojca. Modli się również przed decydującymi chwilami, które zapoczątkowują posłanie Jego apostołów, przed wyborem i powołaniem 12. Przed tym, jak Piotr wyzna go jako Mesjasza Bożego i modli się, aby wiara głowy apostołów nie ustała w czasie kuszenia. Modlitwa Jezusa przed zbawczymi wydarzeniami, których wypełnienie zleca mu Ojciec, jest pokornym, jest ufnym powierzeniem się Jego ludzkiej woli, pełnej miłości woli Ojca. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się. Czyż to nie z kontemplacji modlącego się nauczyciela rodzi się w uczniu Chrystusa pragnienie modlitwy? Może więc nauczyć się jej od nauczyciela modlitwy. Właśnie, kontemplując i słuchając Syna, dzieci uczą się modlić do Ojca. Jezus często usuwa się w ustronne miejsce, w samotność, na górę, najchętniej nocą, aby się modlić. W swojej modlitwie niesie On ludzi, ponieważ jest w swoim wcieleniu, w pełni przyjmuje człowieczeństwo, a ofiarując siebie samego, ofiaruje Ojcu ludzi. On, Słowo, które przyjęło ciało w swojej ludzkiej modlitwie, uczestniczy w tym wszystkim, co przeżywają Jego bracia. Współcierpi z ich słabościami, aby ich z nich wyzwolić. Ojciec posłał Go właśnie w tym celu. Jego słowa i dzieła są zatem widzialnym przejawem Jego modlitwy w ukryciu. Ewangeliści zachowali dwie wyraźne sformułowane modlitwy, modlitwy Chrystusa z tego okresu Jego działalności. Każda z nich zaczyna się dziękczynieniem. W pierwszej Jezus wysławia Ojca, dziękuje Mu i błogosławi Go za to, że ukrył tajemnice Królestwa przed tymi, którzy uważają się za mądrych, a objawił je prostaczkom, ubogim z błogosławieństw. Wzruszenie Jezusa, tak Ojcze, wyraża głębię Jego serca, Jego przylgnięcie do tego, co podobało się Ojcu, jak echo fiat Jego Matki podczas Jego poczęcia, jak zapowiedź tego, co sam powie Ojcu w godzinie swojej agonii. Cała modlitwa Jezusa zawiera się w tym miłującym przylgnięciu Jego ludzkiego serca do tajemnicy woli Ojca. Druga modlitwa została przytoczona przez świętego Jana przed opowiadaniem o wskrzeszeniu Łazarza. Wydarzenie to jest poprzedzone dziękczynieniem. Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał, co zakłada, że Ojciec zawsze wysłuchuje Jego prośby. Jezus natychmiast dodaje: ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz, z czego wynika, że ze swej strony Jezus stale prosi, nieustannie. Tak więc modlitwa Jezusa, kierowana dziękczynieniem, objawia nam, w jaki sposób należy prosić. Przed otrzymaniem daru Jezus przylgnął do tego, który daje i który daje siebie w swoich darach. Dawca jest cenniejszy niż udzielony dar. On jest skarbem, a w nim jest serce Jego Syna. Dar jest udzielany jako dodatek. Modlitwa arcykapłańska Jezusa zajmuje wyjątkowe miejsce w ekonomii zbawienia. Zastanowimy się nad nią w końcowej części działu pierwszego. Objawia ona rzeczywiście zawsze aktualną modlitwę naszego arcykapłana, a jednocześnie zawiera to, czego on uczy nas w modlitwie do naszego Ojca, którą szczerze ją mówimy w dziale drugim. Wiemy, modlitwa arcykapłańska Jezusa zapisana przez ewangelistę Jana. Gdy nadeszła godzina, w której Jezus wypełnia zamysł miłości Ojca, pozwala On dostrzec niezmierzoną głębię swojej synowskiej modlitwy i to nie tylko przed dobrowolnym ofiarowaniem się: Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie, lecz aż do swoich ostatnich słów na krzyżu, gdzie modlitwa i oddanie się stanowią całkowicie jedno. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zaprawdę, powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. Niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja, pragnę. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wykonało się. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego, aż do owego donośnego wołania, z którym umiera, oddając ducha. W to wołanie Słowa Wcielonego zostały włączone wszystkie lęki ludzkości wszystkich czasów, zniewolonej przez grzech i śmierć, wszystkie prośby i akty wstawiennictwa w historii zbawienia. Ojciec je przyjmuje i ponad wszelkie oczekiwania wysłuchuje, wskrzeszając swojego Syna. W ten sposób wypełnia się i zostaje uwieńczone wydarzenie modlitwy w ekonomii stworzenia i zbawienia. Psał też daje nam do niej klucz w Chrystusie. W dzisiaj zmartwychwstania Ojciec mówi: Tyś Synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i posiadanie Twoje krańce ziemi. Psalm 2. List do Hebrajczyków w dramatycznych słowach wyraża, w jaki sposób modlitwa Jezusa sprawia zwycięstwo zbawienia. Z głośnym wołaniem i płaczem, za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. A zatem nasza modlitwa chrześcijańska, modlitwa w życiu chrześcijańskim prowadzi nas do pełni czasów, prowadzi nas do tego wydarzenia, które zapoczątkowane w Nazarecie, w czasie wcielenia, w Jezusie Chrystusie staje się objawieniem tej tajemnicy, tajemnicy osobowej więzi Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym, który jest Bogiem i człowiekiem, Jego relacje do Ojca, relacje pełną zaufania, pełną wzajemnego obdarowywania się miłością, obdarowywania się słowem, obdarowywania się wzajemnym wsłuchiwaniem się i wzajemnym adorowaniem, z której to kontemplacji rodzi się umiłowanie człowieka, obdarowywanie człowieka. I gdy w tym ostatnim geście tego głośnego wołania, donośnego wołania na krzyżu, katechizm uświadamia nam, że w tym wołaniu były zawarte wszystkie lęki ludzkości, jęki wręcz zniewolonego człowieka, wszystkie tęsknoty, wołania, prośby, dziękczynienia, potem wysłuchane w zmartwychwstaniu, to tym bardziej rozumiemy, jak wielką rolę odegrał, wielką, znaczącą, jedyną, konieczną i niepowtarzalną Jezus Chrystus w dziele pośrednictwa pomiędzy ludzkością a Bogiem, pomiędzy człowiekiem a Bogiem, pomiędzy Kościołem a Bogiem, pomiędzy mną a Bogiem. Jest to pośrednictwo, gdy patrzymy na tę więź, na te relacje, wówczas w pełni rozumiemy, jak powinna wyglądać relacja nasza względem Ojca, względem Boga, który jest Ojcem, względem Boga, który jest Stwórcą, względem Boga, który jest wypełnieniem wszystkich naszych tęsknot. Ta tęsknota, która została przez nas utracona w realizacji poprzez grzech pierwszych rodziców, zostaje ukazana nam na nowo w Jezusie Chrystusie. Dlatego apostołowie, uczniowie, widząc, jak Jezus modli się, pragną modlić się tak jak On, będąc świadkami, świadkami owoców tego zjednoczenia Jezusa z Ojcem, będąc świadkami tej zewnętrznej figury, którą staje się Ojciec, tej postaci, tych Jego odejść, by być sam na sam z Ojcem i tych powrotów z tej modlitwy, chcą doświadczyć tego pokoju serca, chcą doświadczyć tej potęgi, mocy zjednoczenia człowieka z Bogiem. I dlatego dziś, gdy rozmawiamy o modlitwie w życiu chrześcijańskim, tylko w tym aspekcie trwania, bo w tym czasie jesteśmy w pełni czasów, patrzymy, jak Jezus się modli, byśmy zapatrzeni, kontemplując Jezusa na modlitwie, kontemplując Jezusa w tajemnicy Jego życia. Bo katechizm na innym miejscu powie nam: modlisz się tak, jak żyjesz i żyjesz tak, jak się modlisz, a więc zapatrzeni na Jezusa, który się modli, i na całą działalność i życie Jezusa, Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem, jest odkupieniem i zmartwychwstaniem naszym, chcemy doświadczyć tej jedności, tej tajemnicy, która będzie żywą tajemnicą więzi pomiędzy nami a Bogiem. Będziemy w kolejnych punktach rozważać: Jezus uczy modlitwy, Jezus wysłuchuje modlitwy, i spojrzymy na modlitwę Maryi Dziewicy. W Nowym Testamencie wzór doskonałej modlitwy stanowi synowska modlitwa Jezusa. Zanoszona często w samotności, w ukryciu, modlitwa Jezusa zawiera pełne miłości przylgnięcie do woli Ojca, aż do krzyża, i absolutne zaufanie, że zostanie wysłuchany.